A o czym u nas dziś? Po niecałych 6 miesiącach rządów gabinet premiera Donalda Tuska ma wśród Polaków więcej przeciwników niż zwolenników. Wskazuje na to najnowsze badanie przygotowane przez Instytut CBOS. Zwolennikami rządu Tuska jest 35% respondentów, przeciwnikami 37%. Co ciekawe, w przypadku rządu premiera Mateusza Morawieckiego liczba jego przeciwników przewyższyła liczbę zwolenników dopiero po 4 latach rządów. A zatem skąd słabnące poparcie dla działań rządu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy? O to zapytałem publicystę Marcina Makowskiego.
To zaskakująco szybko, jak poparcie z pozytywnego w większości przerodziło się w negatywne w większości w stosunku do rządu Koalicji Obywatelskiej oraz koalicjantów, bo pamiętamy, że dopiero po około 4 latach w przypadku Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy miała miejsce tego rodzaju mijanka. A więc jeżeli tak niepopularny przecież rząd i krytykowany medialnie i tak kontrowersyjny, jak pierwszy rząd PiSu dopiero pod koniec swojej pierwszej kadencji miał ten rodzaj zmiany nastroju, takiej rewolucji w podejściu Polaków do władzy, no to pół roku w przypadku władzy, która obiecywała znacznie więcej po standardach rządzenia i wydawało się, że też ten pozytywny elektorat jest zbudowany po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości na takim poziomie, który będzie pewną górkę gwarantował na dłuższy czas, no to jest zaskoczenie, ale trudno się dziwić, bo sytuacja jest w kategorii bardzo rozczarowujących. Jeżeli obiecywało się przez 8 lat, właściwie 180 stopni, inną politykę, 100 konkretów, które miały być zrealizowane, a z nich zostało zrealizowanych może kilkanaście, może 20, tak w pełni, a jednocześnie z obietnic socjalnych, no faktycznie przyszło 800+, ale przecież to nie jest żadna nowość. Babciowego jeszcze nie ma, natomiast obserwujemy już podwyżki cen za energię, obserwujemy skokowe podwyżki cen za nieruchomości przy zapowiedzi kredytu 0% i właściwie niewiele w zamian poza medialnymi rozliczeniami Prawa i Sprawiedliwości. No myślę, że to wszystko składa się w taką całość, również te aspiracje części społeczeństwa związane na przykład z centralnym portem komunikacyjnym czy atomem i takie absolutnie niejasne podejście rządu, czy jest za tym, czy nie, czy chce faktycznie dokonywać audytu, czy tylko przeciągać te sprawy, no to przekłada się na taki obraz rządu, który trochę jest nieświadomy chyba celu, do którego zmierza, albo ma zbyt wiele zmiennych w postaci koalicjantów, aby być decyzyjnym. No i myślę, że to jest duże rozczarowanie dla Donalda Tuska.
Wspomniałeś CPK, mówiłeś o atomie i zastanawiam się, czy to nie jest największy problem tego rządu, że nie ma on jasnej wizji, jaka ma być Polska za 5, 10, 20 lat. Czy nie jest już trochę tak, że polityka tylko ciepłej wody i tylko rozliczania Prawa i Sprawiedliwości to już za mało? To polityczne paliwo po prostu się wypaliło.
Niestety kampania samorządowa, ale też europejska pokazuje nam, że politycy idą zazwyczaj po najmniejszej linii oporu, czyli mówią do swojego najtwardszego elektoratu, licząc na to, że wystarczy, aby przychylić szale, czy to w głosowaniu do Europarlamentu, czy poszczególnych województw. I to w większości przypadków działa, dlatego pozwalają sobie na ucinanie tematów długodystansowych, wykraczających poza logikę jednej kadencji, ale myślę, że to już nie będzie działać. To znaczy ten fakt, że po pół roku mamy więcej przeciwników niż zwolenników rządu Donalda Tuska, pokazuje, że coś strukturalnie również tutaj nie zagrało. Bo przecież na tej emocji antypisowskiej, czy na rozliczaniu PiSu, a jest z czego rozliczać, można, mówiąc tak bardzo potocznie, jechać i przez całą kadencję. No jeżeli tak szybko wyczerpało się to paliwo, to znaczy, że albo ta podstawa nie była realna, albo jest coś więcej. Myślę, że tym więcej jest rozczarowanie elektoratu, który wykracza poza spory partyjne, czy takie najbardziej prymitywne spory polaryzacyjne i chce również usłyszeć od polityków, mamy wizję na to, jak ma wyglądać Polska poza rozliczeniami partyjnymi. Chcemy planować śmiało i odważnie. Chcemy budować projekty, które są z korzyścią dla całego narodu, całego państwa, nie tylko na przykład Warszawy albo pewnej klasy społecznej. I to jest ogromne rozczarowanie. Moje osobiste największe rozczarowanie związane z tym rządem, bo CPK nie jest pomysłem pisowskim. On pojawiał się w debacie publicznej, zaczął się pojawiać w latach 70., a następnie również za rządów Donalda Tuska powstawały raporty i wszystkie były na tak. Wszystkie mówiły o tym, że lotnisko Chopina jest nierozwojowe i musimy zrobić taki skok cywilizacyjny. I można było iść tym tropem. Można było mówić, że to nie jest projekt pisowski, tylko ogólnopolski, że skorzysta na nim nie PiS, ale cała Polska. Natomiast wygrała w tej chwili narracja, musimy się zastanowić i zobaczymy, jak będzie, czyli odkładanie tego od kalendarz Grecas i opcja częściowo przez, może nie tyle ludzi z rządu, ale jakichś powiedzmy około medialnych komentatorów mówiona w stylu, no ale mamy 15 minut taksówką na lotnisko Szepana. No to jest egoizm, który przekłada się na rozczarowanie dużej grupy wyborców 20, 30, czasami 40-letnich, którzy nie chcą się wikłać w sporach pookrągłostołowych czy jakichś zaszłościach pomiędzy Kaczyńskim a Tuskiem, ale chcą widzieć Polskę silną i taką, która może też być niezależna energetycznie, tutaj właśnie mówimy o atomie, bezpieczna i logistycznie konkurencyjna wewnątrz wspólnoty europejskiej. Na razie w ogóle nie widać takich ambicji, takich planów, myśli się krótkodystansowo, no i rzuca się elektoratowi to, co jest najłatwiejsze, czyli PiS to Ruscy, a z kolei ze strony PiSu Platforma Obywatelska to zdrajcy, którzy sprzedadzą Polskę za euro Niemcom. No, jeżeli taka polityka komuś wystarczy, to super, ale myślę, że coraz więcej wyborców widzi, że to jest po prostu przelewanie z pustego w próżne.
A czemu twoim zdaniem Donald Tusk nie chce wybudować CPK? Mówimy o projekcie, który cieszy się bardzo dużym społecznym poparciem Polaków.
Zachodzę w głowę, dlaczego Donald Tusk tak bardzo dystansuje się od CPK, bo wszystko wskazuje na to, że można by było przerobić tę narrację właśnie w kierunku my pierwsi o tym mówiliśmy. Chociaż nawet to nie jest prawdą, bo już zarządów SLD i Unii Pracy minister Michał Pol i premier Leszek Miller też takie badania odnośnie Centralnego Portu Komunikacyjnego zamawiali, one też były pozytywne. No, ale nieważne, chodzi o to, że to jest dłuższa historia niż tylko PiS. Można było pokazać, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości projekt był kontynuowany, ale na przykład niekoniecznie tak efektywny kosztowo, jak mógłby być. Faktycznie dokonać audytu i bardzo szybko i transparentnie pokazać, jak zrobimy to lepiej i budować. Wydaje się, że właśnie tutaj nie ma nawet jakichś dylematów, bo nawet prywatne firmy, w tym przypadku Ernst & Young, no, chyba jedna z najlepszych firm analitycznych i konsultingowych na świecie, w grudniu 2023 roku też pokazała, że właściwie w każdym wariancie, nawet tym najbardziej pesymistycznym, jeżeli chodzi o transport i ruch na tym, w tym hubie, jako państwo jesteśmy na plusie. No więc dlaczego nie? Wydaje mi się, że to jest trochę też psychologiczna i jakaś taka społeczna kwestia mentalności politycznej, jeżeli już możemy tak głęboko wnikać. Jeżeli Donald Tusk mówi podczas kampanii wyborczej, że w sumie dla niego to jest lepiej wsiąść w taksówkę i pojechać do Sopotu i stamtąd polecieć gdziekolwiek, niż jechać tam 30, 40 czy godziny czasu do Baranowa, no to nam mówi o tym, jaki mindset takim językiem, powiedzmy bardziej korporacyjnym, posługuje się szef rządu. To znaczy on widzi czubek swojego nosa. No niestety tak mówię, bo to jest częściowo nie tylko oczywiście jego wada, tylko pewnego stanu mentalnego, no nie wiem, takich liberałów, mówiąc stereotypowo, którzy myślą, że jeżeli oni dojadą taksówką na lotnisko i polecą gdziekolwiek, to właściwie jest to samo, co jak polecą z Polski. Nie, bo muszą się przesiąść w Amsterdamie, we Frankfurcie czy w Stambule. Więc już napędzają ruch dla konkurencji Centralnego Portu Komunikacyjnego, gdyby powstał. No poza tym te przesiadki i tak istnieją, a pojechać 30 czy 40 minut i się już nie przesiadać, to jest zupełnie inna podróż.
Chciałem jeszcze zapytać o rozkręcającą się kampanię do Parlamentu Europejskiego. Okazuje się, że kluczowi ministrowie rządu Donalda Tuska po niespełna pół roku opuszczają rząd, no i chcą przenieść się do Brukseli. Jak ty na to patrzysz?
Nie lubię mówić o polityce w kategoriach takich emocjonalnych i wielkich słów, bo za długo ją obserwuję. Ale czasami aż trudno inaczej. No bo oczywiście można zrozumieć, że z perspektywy partyjnej silne listy do Europarlamentu, też chęć zwycięstwa w tych wyborach, które dla Koalicji Obywatelskiej są takie docelowe, jakby najbardziej prestiżowe, pomijając oczywiście wybory parlamentarne, no to jest coś, czemu nie da się zaprzeczyć. Tak po prostu polityka partyjna działa. Bierze się na jedynki tych najbardziej znanych, oni są lokomotywami całej listy, no i potem można ogłosić wielkie zwycięstwo i tyle, i pozamiatane. Ale jeżeli ktoś jest ministrem konstytucyjnym polskiego rządu, jest z nim dosłownie przez kilka miesięcy, często okresy próbne w firmach są porównywalnie długie jak urzędowanie naszych ministrów i dla niego ważniejszym celem życiowym jest bycie jednym z 750 europosłów, a nie ministrem w rządzie. Rządzie, który miał wszystko zmienić, odwrócić cały paradygmat praworządności i tego, jak podchodzimy do państwa polskiego, to dla mnie to jest po prostu żenujące, skandaliczne i żałosne. Użyję tych mocnych słów, chociaż używam ich rzadko, bo co może być bardziej prestiżowego dla polityka niż piastowanie funkcji, nie wiem, ministra aktywów państwowych, czyli kogoś odpowiedzialnego za spółki, za miliardy złotych, za kształt gospodarczy państwa polskiego. Bycie europarlamentarzystą to jest coś bardziej prestiżowego? Jeżeli ktoś przez pół roku zaczyna się uczyć resortu, poznawać ludzi, dokonywać zmian personalnych, kreślić jakieś kierunki i po prostu nagle wychodzi z tego ministerstwa i przyjdzie kolejna osoba, która będzie musiała to samo poukładać, no to mamy przynajmniej rok stracony na 4 lata rządów. No jakie to jest podejście do państwa polskiego? Dla mnie to jest po prostu nie do pomyślenia i każda partia, która tak robi, bez względu na to, czy to jest PiS, bo przecież i tam są takie ucieczki i były takie ucieczki maskowane tym, że no przecież to jest takie ważne, bo Europa jest super istotna i w Unii musimy się liczyć. To co, to nie ma na tej ławce ludzi, którzy nie musieliby zostawiać ministerstw? Bo już nawet nie mówimy o wiceministrach, tylko o szefach resortu. No i dla mnie to jest po prostu absurdalne, zwłaszcza gdy słyszymy takie rzeczy, na przykład miesiąc temu plus minus minister Sienkiewicz mówi, że do Europarlamentu się nie wybiera, bo to jest takie miejsce, gdzie tam się nic ciekawego nie dzieje, a za chwilę się okazuje, że jednak to jest najważniejsze miejsce na mapie Europy i jak w ogóle można ufać klasie politycznej w takiej sytuacji? No, uczono mnie trochę innego podejścia do państwa polskiego. Dla mnie to byłoby wstyd, żeby zostawić ministerstwo dla Europarlamentu, ale może to ja się nie znam.
I to wszystko na dziś w naszym programie. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.